Trochę pan przesadził, wypowiadając się w obraźliwy sposób o grubych kobietach. No bardzo mnie cieszy, że tylko trochę przesadziłem. Ja mam, proszę pani, pani pisała, no mam taką skłonność jak Hiszpanie, że więcej macham rękami, jak Meksykanie, że się tak bardziej podniecam do wszystkiego, więc może trochę przesadziłem, ale przejdźmy do meritum teraz. To co? Już nie wolno być grubym i brzydkim też won? A jeżeli te grube i brzydkie są elektoratem strony przeciwnej, to co? Też won, bo grube i brzydkie? Nie, proszę pani. Nie dlatego won, że grube i brzydkie, tylko że reprezentują stronę przeciwną, z którą ja się radykalnie nie zgadzam. Tutaj była mowa o marszu kobiet. Jak dwóch facetów stoi na balkonie i tam na dole maszeruje marsz czarny, i popatrzymy na ten marsz z góry, przeciętny Polak powie, zobacz, same grube i brzydkie. No taka konstatacja, może tam jakiś rodzynek w tym cieście się znajdzie, jakaś ładna, ale ona jest na najlepszej drodze, żeby zbrzydnąć, bo co diabeł paluchem swoim zaznaczy, to się robi brzydkie, on chce wszystko zepsuć. Czyli stracisz poczucie humoru, stracisz urodę, stracisz sylwetkę, jak się wdasz w konszachty z diabłem. To z lekcji teologii niech ksiądz państwu to wytłumaczy na kazaniu, dlaczego tak się robi. No wszystko chce zniszczyć, nawet jak na początku swoim wyznawcom da jakieś cukierki, to ostatecznym celem, żeby nawet tego wyznawcę zniszczyć, zdegradować, żeby stał się okropnym i brzydkim człowiekiem. No i taka moja obserwacja i wielu mężczyzn w Polsce, że na marszach czarnych były brzydkie i grube. I teraz co? Tylko chude i ładne pokazywać i dopuszczać do głosu? No to zależy, co jest naszym celem. Bo jeżeli naszym celem w reklamie jest sprzedanie ciasta, to nie pokazujemy raczej w tej reklamie grubej i brzydkiej, bo to jednocześnie sugeruje, nażresz się ciasta, dostaniesz pryszczów i będziesz gruby. No zależy do czego. W kampaniach wyborczych nagminnie wszystkie te grupy, które promują jakichś swoich kandydatów, robią coś takiego, żeby wyglądać ładnie. No i mnie to specjalnie nie dziwi. Tylko chude i ładne pokazywać i dopuszczać do głosu. Pani pogada se z kampanią Trzaskowskiego. No, każdy sztab próbuje poprawić jeszcze swojego kandydata w nienaturalny sposób. Cofnijmy się. Aleksander Kwaśniewski. Kwadratowy ryj komunistyczny miał i był gruby jak ponton. Mówiliśmy o nim potocznie ponton. I co? No i przed kampanią wyborczą bardzo chciał wygrać, w związku z tym odchudzili go, pomogli mu w tym, trzymał dyscyplinę i zrobił się bardziej przystojny niż normalnie. Zaraz po wyborach wszystko wróciło i był ponton i jest ponton. Natomiast z okazji kampanii się upięknił. No to proszę pani, czy pokazywać tylko chude i ładne? Podejrzewam, że każdy sztab wyborczy w tę stronę zmierza, żeby pokazywać ładniejszą stronę swoich kandydatów bądź swojej partii. Bardzo nie fair ta pańska postawa, proszę przeprosić wszystkie grube i może niepiękne. Piękność to pojęcie względne. Nie, proszę pani. Otóż nie. Często się tak mówi, że piękność to jest pojęcie względne. Ono nie jest względne. Jak się przejdzie ulicami starych miast, to człowiek jest w stanie reagować na piękno, że ta katedra Notre Dame, powiedzmy, to ona u wszystkich wzbudza takie poczucie, że jest piękna. Natomiast klocek Trzaskowskiego w Warszawie u wszystkich wzbudza tę samą reakcję, że piękny nie jest. Są jakieś drobniusieńkie wyjątki od tej reguły, ale nie da się obronić tezy, że piękność to też pojęcie względne. Wiadomo, że jednemu się brzydka baba podoba, drugiemu piękna baba, bo on kocha w niej co innego i przez oczy zagląda do środka i jemu nawet ta brzydka i gruba się podoba. Ale to nie znaczy, że piękność to też pojęcie względne. W przestrzeni wieków było tak, że no za Rubensa, ponieważ był głód na wsi i ludzie wszyscy byli chudzi, to jak któraś babeczka była pulchna, to była tak wyjątkowa, że się wtedy podobało. No a dzisiaj tych pulchnych jest za dużo, bo żremy niezdrową żywność i pan Kennedy w Ameryce ma się tym zająć i w związku z tym chude się bardziej podobają. Wiesz pani, nie ma za co w ogóle przepraszać. To pani może się przeprosić i nie oglądać jakiegoś filmu, jak się film pani nie podoba, ale konstatacja jakże prawdziwa, że na marszach czarnych są brzydkie i grube, ma prawo istnieć w przestrzeni publicznej. proszę tam dzwoneczki i tak dalej, coś kupić w sklepie kolonialnym. Nigdy nie zrozumiem zauroczenia pana Cejrowskiego tak zwanymi kibolami. Chyba nigdy w życiu żadnego nie znał prywatnie. Poznałem kilku, ale to nie jest znajomość, tylko no, poznałem kilku z wierzchu. Może dlatego, że żadnego nie zna, ma o nich jakieś takie romantyczne wyobrażenie. To jest prawdopodobne. Większość kiboli, nie wszyscy, większość to bez... Cytuję, to nie ja powiedziałem. To bezmózgie, przygłupie prymitywy, chuliganie, pijaki i ćpuny. Ponadto ze środowisk kibolskich powstaje najwięcej zorganizowanych grup przestępczych, które oprócz handlu narkotykami, sutenerstwem czy wyłudzeniami zajmują się głównie przemytem ludzi. No teraz uwaga. W tej wypowiedzi widzę sprzeczność, bo albo to są bezmózgie, przygłupie prymitywy, no albo prowadzą grupę przestępczą i zajmują się czymś, co nie jest wcale proste, czyli handel narkotykami, sutenerstwo, wyłudzenia. Jeżeli to jest grupa przestępcza, no to trzeba mieć trochę mózgu, żeby, na przykład, żeby unikać kontroli policyjnych, żeby ograć siły specjalne, które pilnują granic przy przemycie ludzi, przy przemycie narkotyków. Tam nie tylko żołnierz stoi na granicy, tylko są jakieś służby wyspecjalizowane, są grupy antyterrorystyczne, które śledzą przemyt ludzi. Więc no albo to środowisko jest przygłupie prymitywy bezmózgie, no albo grupę przestępczą prowadzą. Czyli mogą nam się wydawać, że to jest prymitywny osiłek, ale tam za tą fasadą musi być jakiś mózg organizacyjny. Oni żyją z tego, że przemycają do Polski nielegalnych imigrantów, a Cejrowski twierdzi, że to oni nas przed nimi będą chronić. Śmiechu warte. Nie wiem, skąd ta miłość pana Cejrowskiego do kiboli. Powiem panu, z tego co laik, który na mecze nie chodzi, widzi na meczach te wielkie transparenty i hasła na nich napisane, obserwowane od wielu lat, opieka nad grobami, to z takich rzeczy bierze się mój podziw dla tych grup oraz to, że to są grupy waleczne. Być może teraz nie mają lepszego zajęcia, zajmują się tym, co pan opisał, tego nie wiem. To tego bym nie, oczywiście nie pochwalał. Narkotyki B, przemyt ludzi B i tak dalej. Ale że ogólnie podoba mi się to, co wywieszają na stadionach i to oceniam ich tak, że się nadają jako alternatywa dla nieudolnych służb, nieudolnych z powodu dowodzenia. Otóż Donald Tusk nieudolnie dowodzi służbami, które powinny strzec granicy, bo nie wydał rozkazu strzelać. Jak ktoś postawi stopę na naszej ziemi od strony białoruskiej, to w tę stopę strzelać. Robimy ćwiczenia ze strzelania, żebyś się nie pomylił. Możesz się pomylić stopa, łydka, kolano, udo. Już w brzuch proszę nie strzelać, bo jak padnie na naszą stronę, to musimy leczyć. Tak strzelaj, że upadł po stronie Łukaszenki. No więc takich rozkazów nie wydaje Donald Tusk i w związku z tym widzę w kibolach alternatywę, która w odpowiednich warunkach, w obronie własnych żon i matek, szczególnie matek, kibole zablokują granicę. Albo, nie wiem, no pójdą obić kogoś, kto jakąś grupę imigrancką, która zaczyna burdę na dzielnicy robić. We Francji bez przerwy są burdy na dzielnicach i tam się kibole angażują w to, żeby pójść na granicę między dzielnicą muzułmańską a chrześcijańską i postawić barierę, której policja nie stawia.